że nie jestem prawdziwym niedźwiedziem. Mówię to od razu do protokołu, jeżeli by cię znowu wzywali na komisariat. I Polska nie ma żadnych powodów do kompleksów. Oczywiście są rzeczy, które możemy poprawiać i powinniśmy, ale nie na zasadzie, że zróbmy coś, bo we Francji to coś tam, tylko na dzisiejszym przejeździe to będzie ten moment, że zrzucę z siebie tę maskę, przekonany, ale
Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski.
Edukacja XD to tak rewelacyjny serial, że nie mogę odebrać Wam przyjemności z oglądania. Dlatego w tym odcinku nie będzie spoilerów. Za to pojawi się Malcolm XD, czyli pisarz i enigmatyczny byt internetowy, ceniący sobie prywatność. W związku z tym zawsze występuje w przebraniu. Na bazie jego prozy powstała ekranizacja Edukacji XD, która już jest dostępna na Canal Plus za mobilne studio. Posłuży nam dzisiaj Multipla i to właśnie ten samochód poprowadzi mój dzisiejszy gość. Ale najpierw porozmawiajmy.
Samochód, w którym nagrywamy dzisiejszy odcinek, jest dobrze znany wszystkim tym, którzy znają serial Edukacja XD, który powstał na bazie prozy mojego dzisiejszego gościa. Na starcie chciałbym zapytać, dlaczego finalnie produkcja zdecydowała się na zaangażowanie tak kontrowersyjnego samochodu, jakim jest żółta Multipla?
Przede wszystkim dlatego, że jest kontrowersyjny, jak wspomniałeś, a to się, jak wiadomo, kontrowersje sprzedają. U nas są takie umiarkowane, bym powiedział, w porównaniu do tego, co masz teraz zobaczyć w mediach, w internecie. Po drugie, samochód jest funkcjonalny, co na planie zdjęciowym jest zawsze mile widziane. Tutaj, jak możecie zobaczyć właśnie w serialu Edukacja, mieściło się 4 aktorów i to pierwszoligowych razem z trumną, więc no to chyba najlepsza reklama tego auta.
Tak, ale w książce był wykorzystany inny samochód.
Ta Fabia, tylko trudniej tam było włożyć trumnę.
No tak, i dlatego zdecydowała produkcja, że właśnie to będzie żółta Multipla. Kolejna kwestia, którą tytułem prowadzenia chciałbym poruszyć, to jest Twój wizerunek. Zastanawiam się, dlaczego chcesz się wyzbyć wszystkich profitów płynących z rozpoznawalności i cały czas pozostawać w tej przestrzeni publicznej incognito.
Jest tak dużo. Jako, wiesz, jako osoba rozpoznawalna, może mi kilka wymienisz, może jeszcze po tym naszym dzisiejszym przejeździe to będzie ten moment, że zrzucę z siebie tę maskę, przekonany, ale jak do tej pory dobrze się z tym czułem, że jakby nie łączę swojego życia prywatnego ze swoją twórczością, daje mi to większą swobodę w twórczości, większą swobodę w życiu prywatnym, więc raczej plusy przeważają nad minusami.
No właśnie, możesz sobie pozwolić na dużo odważniejsze tezy, na to, żeby być nieco bardziej obrazoburczym. Nie musisz się gryźć w język. W erze wojny polsko-polskiej być może taka delikatna krytyka polskich przywar przez pewne środowiska byłaby niemile widziana. Zostałbyś zaklasyfikowany jako na przykład naczelny polski, w cudzysłowie, lewak. To najmniejszy problem. Mogłoby to pójść troszeczkę dalej, bo ludzie są nerwowi.
Z pewnym zadowoleniem, że gdy wyszedł pierwszy sezon naszego serialu, to w mediach całego spektrum właściwie, powiedzmy, no wiadomo, że różne media są kojarzone z różnymi częściami sceny politycznej. Są te bardziej lewicowe, liberalne, prawicowe, konserwatywne. To u nas tytuły z tych wszystkich kierunków raczej się pochlebnie wypowiadały o tym serialu i bardzo mnie to ucieszyło, bo zawsze mi na tym zależało, żeby wiele rzeczy można było obśmiać, czy to w książkach, czy w produkcjach telewizyjnych, ale żeby nie był to właśnie element, żeby tak się nie dać do jednego plemienia przypisać.
No tak. Obraz, który wyłania się z Edukacji XD, to jest Warszawa pełna układów, jakichś afer, jakichś przekrętów nieruchomościowych, dopalaczy, dresiarstwa. Ty tak właśnie widzisz tę polską rzeczywistość w takich czarno-szarych barwach?
Nowe tematy po prostu, gdyby ktoś sobie chciał o, wiesz, nieciekawych obejrzeć czy poczytać, to może po prostu wyjść z domu, a może nawet jak wyjdzie z domu, to go nawet coś ciekawego spotka, jak będzie miał szczęście, więc ludzie raczej wolą oglądać rzeczy takie niezwykłe, no, których na co dzień nie doświadczają, no bo inaczej by nie musieli włączać telewizora czy tam internetu.
Czyli to jest taka chęć zatrzymania uwagi widza czy też czytelnika i chęć też zwrócenia uwagi na istotne aspekty, które podajesz w takiej skompresowanej formie, nie przepalając żadnego słowa, zdania. Wszystko ma służyć temu, żeby tego czytelnika czy odbiorcę treści cały czas triggerować.
Mi zależy na tym, żeby było śmiesznie, a jakaś misja, czy właśnie trudne tematy, tak zwane, czy ważne tematy, jeżeli się udaje umieścić, to jestem z tego bardzo zadowolony. Ale ja ogólnie bardzo lubię Polskę i to nie jest, nie wydaje mi się, żeby to było takie jakieś rozliczenie, że ja pokazuję w tej twórczości to, co mi się w Polsce nie podoba. Ja już mając trochę doświadczenia, o czym można z kolei w trzeciej książce pod tytułem Eskapada, jeszcze nie zagranizowanej, poczytać. No, faktycznie w związku ze swoim życiem zawodowym dosyć dużo podróżowałem w pewnym okresie mojego życia, nawet bardzo dużo. I jak się tak człowiek napodróżuje, to myślę, że można dojść do wniosku, że gdzie indziej wcale nie jest lepiej, jak może się wielu osobom wydawać.
Czyli generalnie nie jest to żaden polski kompleks, czy jakaś nieoczywista relacja z naszym krajem, tylko chęć pokazania istotnych z Twojej perspektywy tematów, w żaden sposób nie jest nic robione na siłę.
Ja uważam, że Polacy i Polska nie mają żadnych powodów do kompleksów. Oczywiście są rzeczy, które możemy poprawiać i powinniśmy, ale nie na zasadzie, że zróbmy coś, bo we Francji to coś tam, tylko z naszej własnej potrzeby, żeby żyć w naszym kraju i społeczeństwie.
Natomiast jeśli chodzi o ekranizację trzeciej części, to z czasem się dowiemy, czy w ogóle jest to w planach, jest to realne, ale możemy zachęcić całą produkcję, żeby wysupłała budżet. Może jak zostawią widzowie jakąś określoną ilość łapek w górę, pokazując w ten sposób, że czekają na kolejne odsłony, to ktoś łaskawszym okiem spojrzy, podaje liczbę od 1 do 10.
To działa, na 10.
Czyli potrzebujemy 10 tysięcy łapek w górę, żeby zrobić tutaj naprawdę zamieszanie w dziale produkcyjnym i no, wskazać kierunek rozwoju kolejnych tematów filmowych, czyli trzecia część Twojej prozy.
Wiesz, że 10 łapek, a nie 10 tysięcy. Teraz to nie wiem, jak tyle nie wykręcimy, to my mamy problem, nie ty, bo nam nie zrobią tego trzeciego sezonu. No miejmy nadzieję. Na razie jesteśmy zadowoleni z tego, jak poszedł drugi. Istnieje trzecia, już powstała trzecia książka, jest w księgarniach. Jestem też zadowolony z tego, jak ona wyszła, więc trzymam kciuki.
Akcja edukacji rozgrywa się w głównej mierze w Warszawie. Oczywiście są jakieś epizodyczne wyjazdy, ale to w dalszym ciągu core jest w stolicy. I czy ty przypadkiem nie zrobiłeś takiego brutalnego opisu samego życia w Warszawie, które jest nieco inne niż życie poza tym centrum kraju? Tutaj mamy styk wielu kultur, nacji, osobowości, ambicji. To miasto rządzi się swoimi prawami. Czy ty uważasz, że Edukacja XD to jest opowieść o wszystkich Polakach, niezależnie od tego, gdzie mieszkają?
Byłeś w Warszawie i wydaje mi się, że przedstawione może poza scenami wpłat kultury, który jest jeden, ale poza tym wydaje mi się, że wszystkie wątki mogły się rozegrać w każdej polskiej miejscowości. Zależało nam, żeby w tym drugim sezonie, gdzie pokazywaliśmy na początku prowincję, małe miasteczko, z którego pochodzi główny bohater i gdzie pokazywaliśmy Londyn w dużej mierze, to chcieliśmy teraz trochę pokazać więcej jakiegoś dużego miasta w Polsce, ale wydaje mi się, że to są rzeczy, które można odnieść sobie do każdego miejsca. Szczególnie jest też każde miejsce, wydaje mi się, że w Polsce już pasuje do tego Twojego opisu, że się stykają różne kultury i nacje. Tak chyba jest już wszędzie, nawet w miastach powiatowych i w mniejszych jeszcze ośrodkach.
Myślisz, że w innych krajach, krajach ościennych, Edukacja XD, czy wcześniej Emigracja XD byłyby dobrze zrozumiane?
To jest ogólnie chyba najtrudniejszy gatunek do tłumaczenia też, powiedzmy, ale do zrozumienia w innych krajach. Zauważ, że takie komedie, które zagraniczne, które się u nas przyjęły, czy w ogóle się dobrze przyjęły na świecie, takie komedie amerykańskie, no bo to głównie u nich ten przemysł jest największy, to są rzeczy w rodzaju, wiesz, Kevin Sam w domu, Eddie Murphy, i tak dalej, Bill Cosby, czyli takie, które nie są za bardzo zrobione na dialogu, który jest zawsze jakoś tam kulturowo mocno osadzony i przez to mniej zrozumiały dla innych narodowości, a bardziej na tym, że właśnie na mimice, na jakichś gagach takich slapsticku, ktoś się przewraca, złodziejom u Kevina w domu spada coś na głowę i tak dalej, to jest dowcip bardziej fizyczny, a nie tekstowy.
A która, Twoim zdaniem, nacja zasługuje na własną wersję emigracji? Gdzie byłaby duża przestrzeń do popisania się? Wiem, że sporo po świecie podróżowałeś, więc jakieś obserwacje masz.
Przyznam, w Afryce takiej subsaharyjskiej, ale myślę, że tam by się mogło przyjąć, biorąc pod uwagę, że stamtąd dużo osób emigruje, ale tak samo z Azji. No myślę, że te regiony, może też jeszcze Europa Wschodnia, ale już nie tak bardzo, bo tyle aż osób z naszego regionu, czy tam środkowo-wschodnio, już nie emigruje, ale myślę, że te wszystkie miejsca, z których dużo ludzi wyjeżdża za pracą, tak jak Polacy kiedyś wyjeżdżali, tak jak ja też wyjechałem, to myślę, że oni by to mogli zrozumieć. Pomimo, że są geograficznie i kulturowo bardziej odlegli, to myślę, że ktoś właśnie z Ugandy, kto dorabiał w Hiszpanii gdzieś tam przy truskawkach, lepiej to zrozumie niż Niemiec, który nigdy nie był na Saksach.
No tak, każda opowieść musi mieć określony kontekst, ale zastanawiam się, jak istotne było Twoje działanie przy okazji produkcji serialu Edukacja XD, bo w odróżnieniu od pierwszego sezonu, można powiedzieć, pełniłeś rolę także współreżysera. Już nie tylko współscenarzysty, ale także osoby, która odpowiadała za pewnie to, co się działo na planie.
To się nazywa producent kreatywny. Reżyser jest, pierwszy reżyser jest jeden reżyser, jeszcze swojego drugiego reżysera, trzeciego asystenta. To nie do końca jest moja kompetencja, ale jako producent kreatywny też uczestniczyłem, wiesz, w castingach, w dokumentacji, czyli to jest ta część produkcji filmu czy serialu, kiedy się jeździ i wybiera miejsca, w których będziecie kręcili. Czasami trzeba po takim wyborze coś zmieniać w scenariuszu, bo to miejsce jest jakieś specyficzne. To też robiłem. Potem wszystkie zdjęcia, cały okres zdjęciowy, jeszcze potem postprodukcja. No to jest ogólnie do takiego serialu to jest około 2 lat pracy od momentu, jak się zacznie pisać scenariusz.
Ale super robota, bo wymyślasz coś w swojej głowie, zdobywasz na tym dużą popularność, spore pieniądze, następnie w świecie rzeczywistym w tej drodze towarzyszy ci plejada najlepszych polskich aktorów i jeszcze wskazujesz lokacje, miejsca, w których dane sceny się będą odbywały. No chyba rzeczywistość przekroczyła wszelkie wyobrażenia.
Fajne, nawet bardzo fajne, ale też pewne brzemię to ze sobą niesie, bo też ja mam często tak, że jestem po prostu zawstydzony, że ja coś wymyśliłem, a teraz 100 osób musi chodzić i to dobry jest przykład właśnie dyrektora Bogusiaka. Ja jak pisałem tę książkę, drugą książkę edukacji, nie miałem jeszcze żadnego doświadczenia większego filmowego, poza filmem Fanatyk, no krótkometrażowym. Nie sądziłem, że to będzie kiedyś ekranizowane, więc potem jak na planie cała ekipa musiała faktycznie to odtwarzać, to ja myślałem, Jezu, co ja zrobiłem, w co ją spakowałem, ale to jest też przyjemne.
Miałeś przestrzeń do tego, żeby wetować wszelkie pomysły i twoje zdanie było, no, najistotniejsze na całym planie?
Myślę, że jeżeli się nie jest jakimś Stephenem Kingiem, to żaden pisarz tak nie ma, no bo mógłby w dowolny, wiesz, wyobraź sobie, że ktoś wkłada na przykład 10 milionów złotych w produkcję filmu i ostatniego dnia zdjęciowego autor książki, na podstawie której jest ten film, mówi, to mi się nie podoba i mu wraca całą produkcję, wiesz, bo nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, może to być bezkarnie. Nie wiem, czy ktoś by na to poszedł, no i to właśnie nie współpracowałby z Stephenem Kingiem czy kimś takim o takiej mocnej pozycji. Ja bardziej służyłem po prostu radą reżyserowi, producentce wykonawczej, stacji Kanal Plus, w której zapadają też jakieś ostateczne decyzje i tak dalej, ale też muszę z przyjemnością powiedzieć, że te moje porady zazwyczaj są ciepło przyjmowane i uwzględniane.
Tak, natomiast rozumiem, że Kanal Plus i osoby decyzyjne ze stacji musiały przede wszystkim zrozumieć, że ty jesteś poważnym człowiekiem, żeby się nie wpakować we współpracę z kimś, kto będzie swoje ego przedkładał nad nasze plany produkcyjne, naszą pracę i tak dalej, bo potrafię sobie wyobrazić, że w środowisku artystycznym nie jest to normą.
Tak, to wiesz, ja już od samego początku, od pierwszego Zooma, bo to jeszcze chyba były czasy pandemii wtedy, jak pierwsze rozmowy z Kanal Plus o tym serialu prowadziliśmy, Dorota Kośmicka ze strony J-Vision DGA, czyli firmy produkcyjnej. Te rozmowy prowadziła, ja tam byłem, żeby ją wspierać merytorycznie i artystycznie. I pamiętam, co mnie to bardzo w Kanal Plusie, że gdy mieliśmy pierwsze spotkanie na temat potencjalnej jeszcze wtedy ekranizacji tej książki, to osoby ze strony Kanal Plusa, które były, to była Gosia Sekba, Tryczkowska, czyli to są ważne osoby w tej stacji, one już tą książkę te znały, miały dużo takiego entuzjazmu, że chcą to robić, rozumiały, o co w tym chodzi i to już zwiastowało, że się z nimi będzie dobrze pracowało nad tym i absolutnie to się potwierdziło potem.
No bo oni ci potraktowali nie tylko jak kogoś, kto dostarcza dialogi, czy też scenariusz do działań. Oczywiście potem sobie to do własnych potrzeb zaadaptowali, natomiast też kogoś, kto na tyle jest otwartą osobą na współpracę, że warto go ze sobą mieć na planie, bo on może tylko wpłynąć jeszcze na dodatkową wartość. Ale zastanawiam się, czy przypadkiem też nie było tak, że w którymkolwiek momencie dochodziło do jakiejś scysji. No jesteś w sumie w obcej grupie, w grupie na wyjeździe, gdzie tworzycie jakiś film i twoja wizja też jednak jest czymś istotnym, dbasz o to dzieło, żeby dobrze wypadło. Były momenty, w których musiałeś jednak postawić się stanowczo względem produkcji?
Nie było takiego momentu, że był taki, wiesz, otwarty konflikt. Mieliśmy dużo, szczególnie z Łukaszem Kośmińskim, reżyserem. To jest osoba, z którą kreatywnie tak najbliżej współpracuję i współscenarzystą. I mamy dużo takich sporów różnych, czy ten wątek wchodzi, czy wylatuje, a jak to przedstawić. I czasami to ta dyskusja potrafi trwać kilka ładnych dni, ale bardzo to jest dyskusja taka, wiesz, produktywna i rzeczowa, i koleżeńska. I też wydaje mi się, że dzięki temu, że nam się tak dobrze z Łukaszem pracował nad scenariuszem, to potem dostałem tą możliwość, żeby być na planie, bo to raczej nie jest w Polsce w branży reguła, że scenarzysta jest na planie, tym bardziej aktor książki. Zazwyczaj jest tak, że sprzedaż prawa do książki, do widzenia. Jak jest fajnie, to jak ci się uda, to jeszcze dostaniesz opcję, żeby być scenarzystą. Na, żeby być scenarzystą i jeszcze móc być na planie, to naprawdę jest dla mnie duże wyróżnienie. Produkcją się zajmujące na dalszych etapach, na przykład reżyser albo nie wiem, producent wykonawczy albo producent kreatywny, oni mogą się obawiać, że właśnie twórca będzie się trzymał kurczowo swojej wizji, nie mając znajomości branży filmowej, nie wiedząc, że pewnych rzeczy się nie da pokazać w obrazie, albo będą słabo wyglądały, albo że lepiej coś innego wyeksponować i będzie bruździł w procesie, jakby do którego nie ma kompetencji. Bo myślę, że mogło się tak zdarzać.
Pając oczywiście w dobrej wierze o swoje dzieło, ale finalnie może to być opłakane w skutkach dla całego działu produkcyjnego. Ale wracając na chwileczkę jeszcze do twojego warsztatu literackiego, to chciałbym zapytać, co stawiasz wyżej? Czy formę, czy właśnie treść?
Forma. Ja się lepiej odnajduję, mówiąc na przykład, że scenariusze się lepiej odnajduję w dialogach niż w strukturze, chociaż ostatnio dużo nad tym bardzo pracuję, po nocach dosłownie. Czytam książki, jakieś wykłady, oglądam archiwalne, bo nie było mi nadane nigdy chodzić do żadnej szkoły filmowej. No wszystkiego, co umiem, jeżeli uważasz, widzowie uważają, że coś umiem, że mi się ten serial podoba, czy moje książki, no to tego, co umiem, się musiałem nauczyć sam. Znaczy mogłem, bo ja miałem wcześniej, wiesz, zupełnie inną pracę i to nie było tak, że jakoś z przymusu musiałem zacząć pisać, to raczej była taka potrzeba, serca, hobby, która się z czasem przekształciła w pracę, no niemalże pełnoetatową.
A styl czy intencja? Co jest tutaj bardziej kluczowe? Bo zastanawiam się, czy właśnie jakieś efekciarstwo, czy głębia przekazu. Tak bym to może ujął bardziej.
Tam trzyma się równowagę. Są takie fragmenty, gdzie mi zależy, żeby coś przekazać i wtedy mogę zejść troszeczkę ze stylu, ale są też takie, gdzie nie mam potrzeby, żeby na siłę moralizować i...
Czy ty nie czujesz się troszeczkę takim kronikarzem tej polskiej rzeczywistości? No bo jednak opisujesz kawał tej naszej rzeczywistości. Na przestrzeni ostatnich dekad aż tak dużo się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy kontakt z przedstawicielami poprzednich pokoleń w postaci naszych dziadków, nawet czasami pradziadków. Mamy ich okazję zapytać nawet o II wojnę światową. Więc to wszystko ujęte w tym wspólnym sosie, że tak powiem, zanurzone, wpływa na to, że ktoś, kto w przyszłości będzie sięgał po twoje dzieła, może mieć poczucie, że troszeczkę opowiadasz o tym, jak wtedy się w tym kraju żyło. Masz takie poczucie, że właśnie jesteś kronikarzem tej polskiej rzeczywistości?
Chronologicznie idąc, opisuję swoje życie od momentu, jak skończyłem liceum. Te książki, emigracja, edukacja bez eskapada, mam nadzieję, że będą też kolejne książki, mam taki plan. No one opisują to, jak przebiegało moje życie w miarę po kolei, więc siłą rzeczy też są opisem czasów, w których ja żyłem i dorastałem. Więc w tym sensie można powiedzieć, że to jest zapis. Nie wiem, czy wiesz, żeby używać słowa kronikarz, to by się przydały jakieś takie wydarzenia pokoleniowe, jak wcześniejsze pokolenia miały, nie wiem, Solidarność, Druga Wojna, rozbiory, transformacja ustrojowa może powiedzmy, no to...
To, że chcesz teraz w dalszym ciągu rozwijać się na tej płaszczyźnie literackiej, ale może w nieco szybszym tempie, bo teraz już jest boost w postaci dwóch udanych bardzo produkcji, nawet więcej, ale teraz mówimy o tym konkretnym kontekście filmowym, to, że pojawi się coś takiego jak pisanie pasty na akord, gdzie będziesz musiał spełniać oczekiwania, a przecież do pewnych pomysłów dojrzewałeś całe życie. Pewne idee w twoim życiu funkcjonowały od najmłodszych lat i przeniosłeś je na papier. Teraz tego czasu i pomysłów w zanadrzu może być nieco mniej.
Różni robienie czegoś zawodowo od robienia tego jako hobby, wydaje mi się, że robisz to też wtedy, jak na to nie masz ochoty, masz ograniczony czas. I nie jest to mnie żadne zaskoczenie, szczególnie, że właśnie przed chwilą mówiłem, ja dosyć tak wcześniej pracowałem w takim dosyć formalnym środowisku, gdzie bo to było jasne, że są jakieś deadline'y, że to nie jest tak, że teraz pół roku gdzieś siedzisz po kawiarniach czy po barach i sobie myślisz nad nową książką, tylko umowa jest umowa, masz dowieść temat do tego i tego dnia i to robisz. I to też mi zostało z tamtego życia, powiedzmy.
Ale przy pracy kreatywnej jest to troszeczkę trudniejsze, no bo przykładowo, jak ktoś jest księgowym, to on ma coś do policzenia, są na to wzory, są na to pewne techniki i idzie do przodu. Natomiast gdy się pracuje intelektualnie i chce się coś dobrego stworzyć, to sam wiesz, wena potrafi przyjść w najmniej oczekiwanym momencie, a czasami nie potrafi przyjść wcale. I czy to nie jest jakieś zagrożenie, z którym musisz się mierzyć i które jest dużym problemem?
Wiesz co, ja już chyba wyrobiłem sobie taką dyscyplinę, że i tak wiem, że muszę usiąść, nawet jak nie ma weny, bo jakbym miał czekać na wenę, to mógł po 3 miesiące nic nie robić. Myślał, o Jezu, czekam na wenę, nic nie robić, czekam na wenę. A rachunki trzeba płacić. I wiesz, cytując prezesa i mecenasa Korytko, naszych bohaterów z tego sezonu, w banku to nikogo nie będzie interesowało, że ja nie miałem weny, czy nie miałem. Więc trzeba siadać i pisać. To siadasz i piszesz, jednego dnia ci przyjdzie, będziesz musiał skasować to, co napisałeś, bo będzie słabe, a do drugiego, pomimo tego, że nie masz weny, to usiądziesz i po 2 stronach ci przyjdzie ta wena i napiszesz 15.
A w jaki sposób dbasz o tę swoją kondycję intelektualną?
Ja fizyczna, czy psychofizyczna, powiedzmy. Ja mam taki dosyć prosty schemat, że ogólnie piszę rano raczej. Praca kreatywna do południa, lubię zacząć wcześniej pracować, na przykład, nie wiem, o 6 rano, o 7. Zacząć pisać do południa, skończyć wszystkie sprawy kreatywne, do przerwy obiadowej, powiedzmy, a potem się zająć jakimś tam odpisywaniem na maile, takimi bardziej organizacyjnymi sprawami.
Sport też jest istotną kwestią tutaj, żeby mieć ten balans?
I tam, co też jest przedmiotem trzeciej książki, Eskapada, zacząłem chodzić kiedyś na siłownię, nadal to robię, może nie jakoś wyczynowo i nie jestem jakimś wielkim koksem kulturystą, ale lubię to robić.
Ale z tamtych czasów pozostała łysa głowa i tatuaż na potylicy.
Tak. Tak, to pomaga. I to też robię nie tylko dlatego dla zdrowia fizycznego, ale też dla psychicznego.
Drodzy widzowie, starym zwyczajem postanowiliśmy, aby gość dzisiejszego odcinka zasiadł za kierownicą samochodu i może nieco nielegalnie, ale przemknął ulicami Warszawy, przynajmniej do pewnego momentu, bo potem będziemy musieli się rozłączyć, żeby nie dostarczyć na siebie materiałów dowodowych. Jak ci się prowadzi w tym hełmie?
Nielegalnie, że niedźwiedź nie może jeździć, to zdradzę wam, że nie jestem prawdziwym niedźwiedziem. Mówię to od razu do protokołu, jeżeli by cię znowu wzywali na komisariat.
Tak, bo czasami się zdarza, że faktycznie jestem wzywany na komisariat i tłumaczę się z występków swoich gości, ale może tym razem będzie inaczej. Wszystko zależy od was oczywiście. Drodzy widzowie, zostawcie po sobie polubienia, aby ten odcinek dotarł do szerszej grupy odbiorców, żebyśmy mogli też pokazać Kanal Plusowi, że czekamy na kolejną serię tego kultowego już serialu. No i wierzę, że tutaj te 10 tysięcy się w perspektywie czasu pojawi. No, bardzo, bardzo dużo, ale wiem, że trochę czasu mamy na to, żeby to zgromadzić. Czy coś tytułem podsumowania chciałbyś naszym widzom przekazać?
W drogach.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.